W Ucho na Świat dzisiaj jesteśmy w Pradze. Zwiedzamy Pragę z Mariuszem Suroszem, który jest przewodnikiem. Można znaleźć facebookowy profil, nie jest to duży problem. Można też sięgnąć po jego książki. Najnowsza to Praga, czeskie ścieżki. A my proponujemy wyjątkowo dobrane ścieżki dla słuchaczy Polskiego Radia Białystok. Zapraszam, Miłka Malcan. Ucho na Świat od czasu do czasu wybiera się w podróż i te podróże są może nie bardzo dalekie, ale bardzo piękne. Tak jak bardzo wielu Polaków wyruszyliśmy do Pragi, jesteśmy pod mostem Karola i pod tym mostem Karola spotykamy Mariusza Surosza, który od 10 lat mieszka w Pradze. Jego najnowsza książka to Praga, czeskie ścieżki i niektórymi ścieżkami dzisiaj będziemy przechodzić. Pierwsze pytanie, które się nasuwa w miejscu bardzo turystycznym, czy te miejsca turystyczne omijać, czy raczej warto zwiedzić?
Przede wszystkim nie ma powodów, żeby te miejsca turystyczne omijać, bo Praga zyskała sobie sławę i uznanie, jeśli chodzi o piękno, właśnie tymi miejscami. Ale można im nadać inny wyraz. To znaczy, albo się oddać estetycznemu podziwianiu bez żadnej większej wiedzy, albo zagłębić się. I teraz od turysty zależy, czy chce troszeczkę głębiej wejść w te warstwy, które narosły w tym mieście od tego 1000 lat, czy tylko właśnie o stronę estetyczną. Ja nie mam przeciwko temu, żeby przy pierwszej i drugiej wizycie, kiedy to miasto wywiera takie ogromne wrażenie na ludziach, żeby właśnie oddać się tylko i wyłącznie podziwianiu. Jeżeli się w tym zasmakuje, to później przyjdzie chęć, żeby zgłębić, dowiedzieć się, dlaczego ten obiekt jest tak piękny, dlaczego on stoi tutaj, dlaczego dla Czechów jest ważny. I to jest taki naturalny proces, do którego nikogo nie zmusimy. Ale ja zawsze zachęcam.
Hradczany to jest taki kierunek, który obierają wszyscy, a turyści alternatywni lubią nie chodzić tam, gdzie wszyscy. Czy rzeczywiście ulec takiej opowieści, że można zobaczyć w albumach Hradczany i nie trzeba się tym miejscem specjalnie ekscytować?
Ale w zasadzie to o każdym miejscu by można powiedzieć, że można zobaczyć w internecie jakieś zdjęcia. Jest problem inny, mianowicie Czesi organizują ten ruch turystyczny lekko bez sensu, to znaczy, że w sezonie potrafią sprzedać taką ilość biletów, czy też wpuścić taką ilość ludzi, że faktycznie ze zwiedzania Hradczan nie ma przyjemności, bo człowiek się czuje jak na jakiejś promocji w supermarkecie. Ale można przyjść po południu lub też wieczorem. A jeżeli chce się zwiedzić wnętrza, to niekoniecznie przychodzić w sobotę. I niekoniecznie koło 12, gdzie takim magnesem dla ludzi jest zmiana warty, pojawia się kompania honorowa. Więc tu jest kwestia jakby przemyślności turysty. I druga sprawa oczywiście, czego on chce. Bo jeżeli zadowoli się faktem, widziałem i lecimy dalej coś zobaczyć, no to absolutnie to mu wystarcza, może o każdej porze przyjść. Ale Hradczany mają swój urok i swoją magię. Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie sobie Pragi wyobrazić bez Hradczan, bez katedry wbijającej się w niebiosa. I ci, którzy tak właśnie protekcjonalnie mówią o Hradczanach, że no to już widzieliśmy, że nie ma tam po co chodzić, albo inaczej omijamy to, bo jest to zadeptywane przez turystów, to myślę, że troszeczkę podchodzą do tego inaczej, mianowicie, że przelecieli, nie wiedzą za bardzo, gdzie są, jakie to miało znaczenie w historii, jakie znaczenie mają Hradczany do dzisiaj. I dlaczego tak się dzieje na przykład, że niewierzący wypowiadają się o tej świątyni, która tam stoi, nasza katedra, i jest to zawsze wypowiadane z szacunkiem. Można sobie zadać pytanie, że w tym kraju, gdzie faktycznie 90% ludzi deklaruje się jako ludzie nienależący do żadnego kościoła, dlaczego prezydentowi Havlowi zrobiono mszę żałobną w tym właśnie miejscu? I to są takie, że tak powiem, zagadeczki, które sprawiają, że rozwiązanie ich lub zinterpretowanie spowoduje, że to miasto, ten obiekt będzie smakował lepiej niż tylko przyjrzenie się jego urodzie, takie liźnięcie tej wielkiej, czasem mniejszej historii, szaleństwa architektów. No, myślę, że to wtedy daje taki większy smak poznawania miasta.
Jesteśmy w Pradze, to jest miejsce ulubione przez bardzo wielu Polaków, absolutnie nikt się temu nie dziwi, tym bardziej, że mamy bardzo wiele bardzo ciekawych źródeł opowiadających, co zobaczyć, gdzie pójść, gdzie jest fajnie i co to wszystko dla nas jako turystów może znaczyć. Mariusz Surosz napisał 3 książki, najnowsza, świeżutka, to Praga, czeskie ścieżki, teraz właśnie jesteśmy w Pradze, zresztą pod mostem Karola, troszkę gdzieś tam w tle słychać takie wieczorne brzmienie miasta, Ale skoro czeskie ścieżki, czy możemy czeską ścieżkę wybrać i co to tak naprawdę znaczy?
Dla mnie to znaczy to, ja to napisałem we wstępie, że fenomenem jest, że to miasto jest czeskie. A przecież 100 lat temu tak nie było. No, może troszeczkę więcej niż 100 lat. I dla mnie najciekawszym takim elementem w historii XIX wieku było to, jak Czesi odzyskali to miasto i jak je oznaczyli jako swoje. Więc przyjeżdżając do tego miasta, my dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości, że jedziemy do Czech, że miasto należy do Czechów, ale możemy zobaczyć, jak oni to miasto naznaczyli, żeby podkreślić, że właśnie oni się czują duchowym właścicielem tego miasta. I tutaj mamy wiele możliwości. A mianowicie popatrzeć sobie, jak pięknie ozdabiali fasady, nawiązując do mitologii swojej czeskiej. Jak wybrali sobie taki styl w architekturze, który nazwali czeskim renesansem. XIX wiek jest to w historii architektury wiek, kiedy czerpie się z poprzednich stylów. A jest to neogotyk, jest to neobarok. Tymczasem Czesi, ze względu na swój, nie waham się użyć słowa, nacjonalizm i chęć odrodzenia narodowego, wybrali sobie renesans włoski, ponieważ on dla nich nie miał konotacji takich, jak miał barok, że barok przynależy ideologicznie do rodziny habsburskiej, która rządzi Czechami. I teraz jak my to sobie zrozumiemy, to zobaczymy, ile tych neorenesansowych kamienic stoi w Pradze i one jeszcze dodatkowo ozdobione są malowidłami i mozaikami, gdzie przedstawieni są ich bohaterowie narodowi, ale czescy bohaterowie, to są królowie. Jeżeli popatrzymy dalej, to możemy się zastanowić, dlaczego takie, a nie inne pomniki Czesi stawiali, co chcieli tym podkreślić. A jeżeli już jesteśmy bardzo leniwi, to wystarczy, że przejrzymy sobie banknoty, na których są wizerunki ludzi, których Republika Czeska uznała, że warto je zamieścić, aby były jakby wzorem dla współczesnych. I zobaczymy, że jest tam król i cesarz, o którym się mówi, że był tylko połowicznie Czechem, a był cesarzem niemieckim, że jest tam biskup, co nam się troszeczkę w głowie nie mieści, choć jest to biskup czesko-braterski, że jest tam kobieta pisarka, która dość swawolnie żyła, ale to związane jest z odrodzeniem narodowym, że jest tam ktoś, kogo się nazywa ojcem narodu, a tego cesarza, o którym wspomniałem, nazywa się ojcem ojczyzny. No i na końcu jest jeszcze śpiewaczka operowa, ale nie jest to nawiązanie do sztuki, tylko do jej zasług patriotycznych. I największy banknot 5000 koron, czyli około 800 zł, zajmuje Tomasz Masaryk. Tutaj oczywiście w takim wielkim skrócie jest to taki czeski Piłsudski, który stał za stworzeniem Czechosłowacji w 1918 roku. I te czeskie ścieżki są wypisane w tym mieście. Czy można sobie taką ścieżkę zrobić? Tak, ja zaproponowałem w swojej książce pójście śladami malarza czy symboliką husycką, którą wykorzystywano w XIX wieku tak do walki politycznej, ale też można swoimi ścieżkami, tylko to niestety już wymaga wysiłku, czyli przygotowania się i zwracania uwagi na to, co widzimy. I jeszcze musimy to rozszyfrować, więc na początek ta czeska ścieżka jest dość skomplikowana, chyba że troszeczkę poczytamy, przygotujemy się do tego wyjazdu i nie będziemy tak na zasadzie, że wszystko co widzimy jest to dziełem Czechów, bo to miasto tworzyli i Czesi, i Niemcy, i Żydzi. Więc dzisiaj w XXI wieku, w roku 2021, na każdym kroku, nawet jeżeli coś było zbudowane przez Niemców, to zostało przez Czechów zaadaptowane, przyjęte za swoje i dzisiaj już takich dywagacji Czech nie snuje na ulicy, ale my możemy być takim śledczym, który odnajdzie ślady właśnie i Żydów mieszkających tutaj, i Niemców, i tych Czechów rozpychających się, żeby zdobyć swoje miejsce w tym mieście i w tym całym kraju.
W Ucho na Świat. Dzisiaj wędrujemy po Pradze. Miasto jest piękne i wiadomo, wszyscy Polacy to wiedzą, że jest warte odwiedzenia, ale można odwiedzać go w rozmaity sposób. Dzisiaj wchodzimy na ścieżki praskie, ponieważ jest z nami Mariusz Surosz, przewodnik i pisarz, autor trzech książek. Najnowsza to Praga, czeskie ścieżki. Od 10 lat mieszka w Pradze i zachęca do tego, żeby z tych ścieżek typowo turystycznych zejść. A jeżeli zejdziemy, to gdzie możemy na przykład trafić?
Spokojnie, ja nie mówię, że należy schodzić, ale zyskuje się coś. To znaczy, trzeba od razu powiedzieć, tego miasta się nie da poznać w 3 dni, więc jeżeli zakosztujemy przy tej pierwszej wizycie, będziemy do niego wracać i wtedy otwierają się dla nas możliwości, że możemy sobie pohasać po tym mieście. Fenomen tego miasta polega na tym, że powstało ze zlepienia różnych miast, które powstawały w różnym okresie historycznym i dopiero połączone zostały w 1922 utworzenie Wielkiej Pragi. I to jest jego fenomen, choćby można go przełożyć na film. Ile razy Praga grała Paryż, ile razy grała Berlin, ba, nawet Warszawę. Nie najlepszy amerykański film pod tytułem Azyl, kręcony był w Pradze i mieliśmy wierzyć, że ogród zoologiczny i okolice, które były pokazywane, to była Warszawa. Ale ze względu na to, że każde to miasto wygląda inaczej, no to tutaj mamy różnorodność. Mój profesor kiedyś powiedział, profesor Michał Rożek, kiedy zaczynał wykłady z historii sztuki, że nowe miejsca najlepiej poznawać jest od kuchni i od cmentarzy. Ale ja nigdy ludzi przy pierwszej wizycie na cmentarze nie pcham, ponieważ, jakby to powiedzieć, za dużo jest tego, co żyje. Ale cmentarze są zapisem historii i jeżeli jednak przy pierwszej wizycie zmęczeni jesteśmy już tym gwarem miejskim, tym tłumem, to pojedźmy na wzgórze, które nazywa się Wyszehrad. Mało, że wzgórze, jeżeli przejdziemy je dookoła, to popatrzymy sobie na miasto, na inne dzielnice niż te historyczne umieszczone w dzisiejszym centrum. Popatrzymy sobie z góry na to, popatrzymy sobie na Wełtawę, ale również jeżeli zaczepimy o cmentarz, no to moi drodzy, znam ludzi, którzy pojękiwali na cmentarzu z zachwytu. I mówię całkiem szczerze. Mianowicie miał być to w zamyśle Panteon Narodowy, gdzie będą pochowani najwybitniejsi Czesi. Dla nich to miejsce miało być zagwarantowane. Tylko Czesi indywidualiści nie dali się zgonić w jedno miejsce, ale i tak znajdziemy tam takie nazwiska. Dla kochających literaturę czeską będzie to Karel Čapek. Dla ludzi, którzy uwielbiają malarstwo, sztukę, no to będzie to Bohumil Kafka, to będzie Alfons Mucha, to będzie Max Szwabiński. Dla ludzi, którzy uwielbiają architekturę, no to tam jest kompletny raj, ponieważ z trzech stron otaczają je arkady. Grobowce, sarkofagi, które tam się znajdują, są indywidualnie projektowane przez znakomitych architektów i wykonywane przez znakomitych rzeźbiarzy, więc mamy absolutnie ferię różnych kształtów, różnych epok. I jeszcze mamy w środku tego cmentarza, przy zachodniej części, przy murze, Slawin, czyli miejsce, gdzie już ci super zasłużeni mieli spoczywać. I to nawet wejście dla człowieka, który słabo się interesuje architekturą, będzie w 90% mi się to sprawdzało, że nie znamy tych nazwisk na grobowcach, że nie wiemy, że to jest taki wielki kompozytor czeski, że to jest wielki grafik, że to jest świetny aktor, to jednak sam zachwyt nad kształtem, nad całym projektem, nad tym, że jest to tak niewielki cmentarz, a nagromadzone jest tam tyle tego wszystkiego, że po prostu co przechodzimy, to coś nas zaskakuje, że jest to miejsce, które naprawdę wzbudza zachwyt. I jeżeli musiałbym ten jeden cmentarz, bo oczywiście jest jeszcze cmentarz olszański, gdzie znajdziemy polskie ślady, matka Konstantego Gałczyńskiego, matka Józefa Poniatowskiego, polscy piloci i tak dalej, ale ten cmentarz olszański, to tam spoczywa 2 miliony ludzi, czyli więcej niż mieszka w Pradze. I powiem szczerze, też jeżeli ktoś się zagłębi w historię sztuki czeskiej, to znajdzie tam i takie rzeźby, i takie nazwiska, że po prostu pełny szacunek. I czasem zdarzają się tacy turyści, którzy właśnie chcą od tej strony obejrzeć to miasto.
Wędrówki z uchem na świat czasami niespodzianie trafiają w sam środek ruchu turystycznego i tak jesienią. Jesteśmy w Pradze. Praga o tej porze roku w tej chwili jest wyjątkowa i można o niej opowiadać bardzo dużo i bardzo pięknie. I pytamy Mariusza Surosza, który napisał 3 książki bardzo lokalne, czyli Pepiki, dramatyczne stulecie Czechów, Ach te Czeszki, Praga, czeskie ścieżki. Pytamy o to, czy można po Pradze po prostu się powłóczyć. Czy to nie jest strata czasu?
No każdy sposób jest dobry. Pamiętajmy o tym, że jest tu zagłębie, jeśli chodzi o zbiory sztuki. Nie trzeba jechać do Paryża, żeby zobaczyć impresjonistów francuskich, tylko te muzea trzeba namierzyć, rozpoznać, żeby zobaczyć malarstwo Cranacha, malarstwo Rubensa. To wszystko jest w Pradze. Ale ja zawsze sugeruję ludziom, żeby się zastanowili, co ich interesuje, ale oprócz tego, to włóczenie się po mieście jest znakomitą rozrywką. Człowiek czuje się troszeczkę jak odkrywca. Wejdzie w zaułek, I tutaj potrzebne jest troszeczkę odwagi, ponieważ jest jakaś brama i zawsze w nas jest taka obawa, że no, w bramę się nie wchodzić, bo to może teren prywatny. Jeżeli będzie teren prywatny, to po prostu nas ktoś zawróci. Ale bardzo często się okaże, że w tej bramie jest takie tajemnicze przejście. Trafiamy w zaułek, trafiamy w uliczkę, która nas swoim urokiem zachwyci. Znajdujemy swoje miejsce, gdzie spokojnie wypijemy kawę, uraczymy się jakimś dobrym ciachem, choć i tak cukiernictwo polskie jest dużo lepsze niż czeskie, ale radzę, tylko jest jedna kwestia. Jeżeli pada, to trzeba uważać, bo ta kostka granitowa, która dominuje na Starym i Nowym Mieście, powoduje, że troszeczkę się ślizgamy. A druga rzecz, uważając, żeby się nie potknąć, głowę wznosić do góry i patrzeć co rusz na te przepiękne kamienice. Włóczenie się oczywiście zakłada to, że idziemy jakby na azymut, wierząc, że się nie zgubimy. To jest tak naprawdę małe miasto, jeżeli chodzi o centrum Pragi, no to prędzej czy później dojdziemy do rzeki, czy okaże się, że kończy się Stare Miasto i jakoś sobie damy radę, więc tutaj bez obaw. Ale również można to zrobić w tych dzielnicach, które są troszeczkę oddalone i które, tak jak już wspominałem, ze względu na to, że były osobnymi miastami, jedne miały charakter burżuazyjny, więc tam zobaczymy przewspaniałe, przebogate kamienice. Inne były typowo robotniczymi i tam zobaczymy czynszowe kamienice, które może mniej nas uwiodą, ale atmosferka, zagęszczenie i wbijanie się nowych budowli w to, to też jest fajna nauczka. Więc włóczyć się można nie tylko po Starym, nie tylko po Nowym Mieście, ale również można pojechać i na Rziszkow, i na Karlin, i na Królewskie, na Winochrady, czy na Smichów. I to będzie takie zderzenie, że nagle wyjdziemy z jednej rzeczywistości, która nam się wydaje tak jak Stare Miasto, jak skansen. I to jeszcze do tego bajkowy, bo jeszcze Czesi dobudowali te fantazyjne wieżyczki. Przecież nikt tak nie budował w średniowieczu. A nawet złośliwie tutaj się mówi, że Walt Disney, popatrzywszy na Pragę, stwierdził, że takie wieżyczki będzie zamieszczał w swoich filmach. Więc nagle opuszczamy Stare Miasto, przenosimy się na Nowe Miasto, przenosimy się na Winochrady i okazuje się, że w ciągu dosłownie pół godziny zmieniamy kompletnie otoczenie. I to jest przecudowne. Do tego jeszcze dochodzą przecudowne parki, które są tutaj. To jest jedno z najbardziej zielonych miast na świecie. A te parki mają tę swoją zaletę, że w większości są na wzgórzach. I jeżeli jest upał, to po pierwsze mamy cień, po drugie tam zawsze się znajdzie jakaś gospódka, gdzie można coś na szybko wciągnąć, a do tego mamy wspaniały widok z góry na miasto. No i oczywiście tu trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Drodzy turyści, nie stargajcie się, nie zamęczcie się w ciągu dnia, tak żebyście wieczorem nie mieli siły jeszcze popatrzeć. Dlaczego? Po zmierzchu miasto jest cudownie podświetlone i wtedy jakby ta magia dodatkowo wzrasta. Proszę wziąć pod uwagę, że stargamy się, czyli zamęczymy się w ciągu dnia, a wieczorem czeka nas zupełnie inne miasto, które dodatkowego wdzięku, dodatkowej tajemniczości zyskuje.
Autor książek Pepiki, dramatyczne stulecie Czech. Ach, te Czeszki, Praga, czeskie ścieżki jest także przewodnikiem i ucho na świat jest w Pradze i dopytuje o różne kwestie związane ze zwiedzaniem Pragi, bo zwiedzanie wydaje się być sprawą prostą, dopóki nie ma tak urozmaiconych propozycji, jakie mamy właśnie tutaj. Polaków interesują także smaki.
Jeżeli mówimy o smaku, to oczywiście musimy o kuchni powiedzieć czeskiej. I wszyscy doskonale wiemy, że złe jedzenie potrafi zepsuć każdy, nawet najlepszy wyjazd. A zatem, drodzy Państwo, to nie jest Francja. Tu się nie spodziewajmy fajerwerków kuchennych. To jest mieszczańska kuchnia, tłusta, ciężka, ale uwaga. Kuchnia też o danym narodzie coś nieco mówi. Ona nie była taka, kiedy Czesi byli biedniejsi, to zmieniła się i to, co dostaniecie w knajpkach, to bynajmniej nie jest to, jak Czesi jedli na co dzień. To jest jakby takie świąteczne jedzenie. I tak jak mówię, kuchnia czeska nie jest tak barwna, tak różnorodna jak polska, ale mają kilka rzeczy, których my nie mamy. A jeżeli już jedziemy do obcego kraju i chcemy spróbować tej lokalności, poznać troszeczkę, no to od kuchni koniecznie trzeba zacząć. Ja nie będę reklamował piwa, choć uwaga, nie każde czeskie piwo jest dobre, nawet to najlepsze. Można zepsuć poprzez złe nalewanie, poprzez złą temperaturę nawet kufla. I o ile Polacy, którzy raczej świetnie rozróżnią, która wódka jest dobra, która zła, mogą tego nie złapać, to Czech, skrzywiona twarz Czecha, który bierze i interwencja u pana wyczepnego, to jest ten, który nalewa, że ty mi podałeś złe piwo, to Polaków może zadziwić, ale takie sytuacje się zdarzają. Więc tutaj trzeba po pierwsze znaleźć lokale, nie w kawiarni, nie z puszki w sklepie, tylko normalnie gospody, gdzie są tak zwane tanki, gdzie są wyszkoleni panowie lub panie, które czepują to piwo i na to zwrócić uwagę. Po drugie, samo jedzonko. Zwróćmy uwagę, że jest kilka potraw, których w Polsce nie mamy. Taką sztandarową zupą jest kulajda. No to jest coś, co ja w smaku określam jako między ogórkową a grzybową. I uwaga, moi drodzy, nawet jak jesteście bardzo głodni, zamówicie sobie kulajdę, a zupa jest tak syta, że może się okazać, że drugie danie już nie wejdzie. A oprócz tego, Czesi w niedzielę jedzą świczkową na smetanie. Jak w Polsce jest przekonanie, że narodową potrawą czeską jest smażony ser z frytkami, to ja nigdzie nie znalazłem w menu przedwojennym smażonego sera. Moja teoria mówi, że ze względu na to, że tutaj najdłużej po wojnie kartki na żywność i mięsa brakowało, to żeby coś na talerzu leżało, co przypomina kotlet, wymyślono smażony ser. To nie jest potrawa jakaś szczególna, ale ona tak chwyciła, że możemy spokojnie ją uznać za coś czeskiego, ale nie tak starego. Proszę pamiętać, że również tu się podaje króliki. To też wynikało z biedy, mianowicie hodowano króliki przy domu i z nich robiono potrawki. Ale wróćmy do tego, co się nazywa świczkowa na smetanie. To może troszeczkę Polaków szokować, choć w większości z mojego doświadczenia smakuje, ale smak lekko zadziwia. Otóż jest to, jeżeli się powodziło w domu, to był to dobry kawałek polędwicy wołowej. Jeżeli gorzej, no to dobre mięso wołowe, które dusiło się w warzywach. Kiedy już mięsko było tak mięciutkie, że łaskotało podniebienie przy jedzeniu, pani domu warzywa miksowała, z tego powstawał zawiesisty sos, ale słodkawy, bo w warzywach dominowała marchew i cebula. I wtedy dostajemy taką porcję knedliki, sos powinien być jasny, w środku mięso, a tam gdzie skrywa się mięso, cytryna, żurawina i bita śmietana. To będzie lekko słodkie, tylko uwaga, bita śmietana nie jest słodka. Trzeba ją rozrobić z sosem i wtedy jakby troszeczkę się zabiela dodatkowo ten sos. No i jeszcze jedna rzecz, przekąski do piwa. Jest tutaj kilka do wyboru. I tu radzę spróbować, nawet spróbować coś, co się nazywa piwny ser, aczkolwiek to uważam, że to jest już dla twardzieli, bo to wynika z mojego doświadczenia. Jeżeli zamówicie w gospodzie piwny ser i nie będzie tam Czechów, bo Czesi wiedzą, co trafia do was na stół, to cudzoziemcy, którzy siedzą w gospodzie, mogą mieć wrażenie, że właśnie polska wycieczka zdjęła buty. Taki zapaszek się rozchodzi od tego. A oprócz tego takie rzeczy jak nakładany hermelin czy utopenec. I to, moi drodzy, bardzo łatwo sprawdzić, przygotować się do wyjazdu. Troszeczkę poczytajcie o tej czeskiej kuchni. Nie każdy knedlik jest świetny, nie każdy smażony ser jest świetny, bo to też trzeba umieć.